W zeszłym miesiącu w ramach pierwszego kazania z serii Gorąco Pragnąłem mówiłem o tym, że liturgia ma bardzo głęboki sens, ale nie ma takiego utylitarnego celu. Nie przychodzę na liturgię, żeby coś wymiernego z niej wynieść, osiągnąć. Nie przychodzę ze względu na jej przede wszystkim jakiś pedagogiczny cel, żeby czegoś mnie nauczyła, żebym coś zrozumiał. Ale to nie oznacza, że liturgia też takiego celu jakoś nie spełnia. Ale spełnia go trochę jakby w drugiej kolejności. Kiedy wiem, że przede wszystkim liturgia jest po to, żeby oddać cześć Ojcu i że pierwszym działającym jest Jezus Chrystus, który przyłącza swoje ciało, swój Kościół, nas do tej pieśni chwały dla swojego Ojca, to wtedy też okazuje się, że liturgia staje się dla mnie nauczycielką bardzo wielu przestrzeni. I dzisiaj trochę o tym chciałem więcej powiedzieć. W tym kontekście, że papież Franciszek cały swój dokument Desiderio Desideravi dedykuje kwestii formacji liturgicznej. Ale w pewnym momencie tego dokumentu mówi o tym, że potrzebujemy formacji do liturgii, ale też sama liturgia nas formuje. Więc dokonuje się też formacja przez liturgię. Ta formacja do liturgii przez liturgię, ona się też odbywa czy realizuje przez to, co Kościół nazywa od starożytności takim greckim słowem mystagogia. My dzisiaj byśmy powiedzieli o katechezach mistagogicznych albo po prostu o katechezach liturgicznych. W starożytnym Kościele ta mistagogia to był cały taki okres, który towarzyszył dorosłym ludziom, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. I kiedy w Wigilię Paschalną przyjęli te sakramenty, to rozpoczynali wtedy okres mistagogii, czyli wtajemniczenia też w liturgię. Przez cały kolejny tydzień, tak zwany biały tydzień, przychodzili w białych szatach, które otrzymali w czasie chrztu, do kościoła i biskup, którym wcześniej tego chrztu udzielał, tłumaczył im całą tę liturgię Wigilii Paschalnej w katechezach. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Ja spróbuję wam trochę narysować zarysować taki obraz, jak to mogło wyglądać, dlatego że było to kompletnie wbrew logice, jaką my dzisiaj stosujemy. My dzisiaj, kiedy kogoś mamy ochrzcić, nawet jeżeli to jest małe dziecko, albo kiedy będziemy udzielać sakramentu bierzmowania, to tłumaczymy liturgię, obrzędy, czy rodzicom tego dziecka, czy już tym kandydatom do bierzmowania przed liturgią. Cały ten proces przygotowania jest związany również z tym, żeby wprowadzić tę osobę w cały obrzęd, w którym będzie uczestniczyło. Ale w starożytności tego nie robiono. Ten czas katechumenatu, przygotowania do sakramentów inicjacji, to był czas przede wszystkim na to, żeby w tym człowieku pogłębić wiarę, która zaczęła się w nim rodzić, i żeby tego człowieka nauczyć prawd wiary i moralności i sprawdzić, czy on faktycznie zaczął żyć według tego, w co zaczął wierzyć. Czy zaczął swoje życie dostosowywać do jezusowego stylu życia. Natomiast samo już tajemniczenie w liturgię odbywało się po doświadczeniu tej celebracji. Czyli najpierw uczestniczyli w liturgii, a potem im tę liturgię zaczęto tłumaczyć. No i w jakiej liturgii uczestniczyli? Ten katechumen do przyjęcia chrztu miał pewnego rodzaju celebracje liturgiczne. On przychodził na tak zwane skrutinia, czyli celebracje głoszenia słowa, odmawiania modlitw, które były egzorcyzmami, czyli takich modlitw, w których mieli wyrzec się zła i też proszono Pana Boga, żeby ochraniał ich przed powrotem do grzechu. Uczestniczyli w Eucharystii niedzielnej, ale tylko do liturgii słowa. Po liturgii słowa było takie wezwanie diakona, który mówił: katechumeni i pokutujący, proszę wyjść. I oni musieli wyjść z kościoła. Nie zostawali na liturgię eucharystyczną, bo jeszcze nie są w pełni zjednoczeni z kościołem. I kiedy pierwszy raz uczestniczyli w pełni w celebracji, to była Wigilia Paschalna. Czyli, wiecie, liturgia najbogatsza, najdłuższa, całą noc trwająca. Zaczynało się od tego, że ich w ciemności wprowadzano do osobnego pomieszczenia, które się nazywało baptysterium, czyli miejsce, w którym udzielano chrztu zanurzenia. Tam kazano im się rozebrać, ściągnąć ubrania, skierować w stronę zachodu, i wyrzec zła. W niektórych tradycjach liturgicznych był na przykład obrzęd splunięcia na zachód. Trzeba było po prostu splunąć. No, obrzęd był bardzo wymowny i prosty. Jak chcesz zerwać ze złem, jak chcesz zerwać z szatanem, to trzeba mu napluć w twarz. Jak komuś naplujesz w twarz, to kończysz definitywnie relację. Potem schodzono do basenu. Oni cały czas nie wiedzą, co się dzieje. Nikt im tego nie tłumaczył. Po prostu wydają im instrukcje. Schodzą do basenu i tam dostawali pytania, czy wierzysz? I po każdej odpowiedzi wierzę, amen, biskup zanurzał tę osobę w basenie. A na przykład Jan Chryzostom w jednej ze swoich kateches mówi, że trzeba było takiego delikwenta trzymać pod wodą tak, żeby poczuł smak śmierci w ustach. Co można tłumaczyć, że po prostu miał zacząć się tam dusić pod tą wodą, bo jeżeli ta woda miała oznaczać śmierć starego człowieka, to dopiero jak bąbelki poszły do góry, to go wynurzali. I dalej nikt im nie tłumaczy, co się dzieje. Spróbujcie sobie to wyobrazić, nie? Jak to dramatyczny był obrzęd. I dopiero po tych trzykrotnym zanurzeniu i wynurzeniu z wody pozwolono im wyjść, ale już na drugą stronę basenu. Tam dostawali nową szatę, białą szatę, żeby się przyoblekli w Chrystusa. Tam dopiero dostawali zapaloną pochodnię. Dopiero wtedy pojawiało się światło i wtedy ich namaszczano olejem, udzielano bierzmowania, dalej nie tłumacząc, co się dzieje. I prowadząc do ołtarza, gdzie otrzymywali po raz pierwszy komunię świętą. Ciało i krew Chrystusa. Dalej nikt im nie mówił, co przyjmują. Jaki pokarm spożywają. Dopiero cały następny tydzień, obrzęd po obrzędzie, biskup im tłumaczył w katechezach, w czym wzięli udział. Najpierw było doświadczenie, przeżycie, a dopiero potem to przeżycie znajdowało komentarz, wyjaśnienie. My jesteśmy ludźmi epoki już racjonalistycznej. Nam się wydaje, że obrzęd będzie skuteczny tylko wtedy, kiedy go będę dobrze rozumiał. Jak już sobie w głowie poukładam, co on ma we mnie zrobić, no to wtedy jest szansa, że on to zrobi. Ale może właśnie jest tak, że przez to, że my jesteśmy tak przekonani, że wiemy, co on ma zrobić, że już nie uczestniczymy w nim w takim zaangażowaniu, że już trochę traktujemy go tak magicznie, że jak wiem, co ma zrobić, to na pewno to zrobi, więc już nie przeżywam tak, nie pozwalam, żeby ten obrzęd mnie tak doświadczył, żeby mnie tak poruszył. Nie pozwalam się tej liturgii już niczym zaskoczyć, bo wydaje mi się, że już wszystko o niej wiem, bo mam to wyjaśnione. Więc mistagogia była takim wtajemniczeniem w liturgię, które pogłębiało doświadczenie. I papież Franciszek będzie mówił o tym, że pierwsza podstawowa katecheza o liturgii to nie jest katecheza, która tylko ma dostarczyć wiedzę, która ma wypełnić naszą głowę historią liturgii, znaczeniem poszczególnych obrzędów, symboliką. Mówi, to też jest ważne, studium o liturgii też jest potrzebne. Ale pierwsze i podstawowe doświadczenie formacji liturgicznej musi być właśnie doświadczeniem, przeżyciem, uczestnictwem w liturgii. I dlatego papież będzie mówił odnośnie najpierw seminariów i formacji seminaryjnej. Napisze takie bardzo ciekawe zdanie, w jaki sposób papież mówi uczyć księży tego, żeby potem formowali wiernych do liturgii. I papież mówi tak. Oprócz studiów, seminaria muszą oferować możliwość przeżycia pięknych celebracji. Nie tylko wzorcowej z punktu widzenia obrzędu, ale autentycznej, żywotnej, pozwalającej doświadczyć tej prawdziwej komunii z Bogiem, do której musi dążyć także wiedza teologiczna. Czyli bardzo wyraźnie papież mówi, nie ma sensu gadać o liturgii, jeżeli równocześnie miejsca, w których będziemy uczestniczyć w tej liturgii, nie dadzą nam doświadczenia piękna, autentyczności. My przeżywamy taki bardzo duży kryzys autentyczności celebracji. To znaczy zarówno po stronie księży, bardzo często jest tak, że nie dbamy o tę autentyczność. Często nie dbamy o autentyczność też po stronie znaków, symboli. Bardzo dużo rzeczy trzeba sobie w liturgii wyobrażać, bo jakby rzeczywistość temu nie odpowiada. W wielu parafiach świece się nie spalają, tylko trzeba się sobie wyobrazić, że się spalają. W wielu parafiach szaty liturgiczne nie są piękne, tylko trzeba sobie mówić, że są piękne. że organista gra piękną muzykę, ale nie ma pięknej muzyki, tylko musimy sobie wyobrazić, że jest piękna. Że Wigilię Paschalną sobie powinien mieć taki komentarz, wyobraźmy sobie, że jest noc. I że wtedy ta woskowa kolumna, która nie jest woskową kolumną, bo jest plastikową rurą, ale jednak wyobraźmy sobie, że jest woskową kolumną, jest wnoszona i ona rozproszyła ciemności nocy, tylko że nie ma jeszcze nocy, ale sobie wyobraźmy, że jest noc. I specjalnie trochę ironizuję, bo to nie jest tylko po stronie księży, bo też udajemy, że wierni aktywnie uczestniczą w liturgii i księża często muszą sobie wyobrażać aktywne uczestnictwo wiernych, a często wierni stoją jak te trusie i nie ruszą się. Często wierni zamiast klęczeć kucają. Często wierni zamiast złożonych rąk podpierają wszystko, co się da. I tak dalej, i tak dalej. Nie? I jak sobie tak wzajemnie wyobrażamy i ciągle sobie wyobrażamy, my księża wyobrażamy sobie was, wy wyobrażacie sobie nas, to przychodzi taki moment w liturgii, kiedy mówimy, to jest tajemnica naszej wiary. To jest ciało i krew Chrystusa. I wtedy mówimy, to jest prawda. Tu sobie nie wyobrażajcie, to jest prawdą. Ale mówimy, ale nie, no przecież wtedy sobie wyobrażałem i wtedy sobie wyobrażałem i wtedy sobie wyobrażałem. To dlaczego to jedno zdanie ma być prawdziwe? Jak ciągle trzeba było sobie wyobrażać tę rzeczywistość. Bardzo trudno jest wtedy wierzyć w prawdę Eucharystii. Bardzo trudno jest wierzyć w to, co się w Eucharystii dokonuje, jeżeli ciągle musimy dokonywać całego szeregu konstrukcji takich myślowych, żeby sobie coś wyobrazić. Dbałość o piękno celebracji, dbałość o autentyczność gestów, symboli jest tak naprawdę nie dbałością o estetykę, jest dbaniem o wiarę celebrujących i uczestniczących w liturgii. Bo nie sposób w nią wierzyć, jeżeli ciągle muszę sobie wyobrażać, bo się rozmija rzeczywistość ze słowami, które wypowiadamy. Nie wiem, jak jest w Polsce, trudno byłoby to sprawdzić, bo nie mamy takich badań, ale w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono takie badania statystyczne wśród katolików, pytając ich o to, czy wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. 70% katolików, to nie były badania wśród protestantów, katolików, 70% powiedziało, że to tylko symbol. Że to tylko symbol. Może jakbyśmy u nas badali, wynik byłby podobny, może trochę mniejszy. Ale właśnie zadbanie o autentyczność liturgii po jednej i drugiej stronie jest zadbaniem o to, żebyśmy naprawdę w to wierzyli, co tu się dzieje. I w końcu papież będzie mówił, że taka piękna liturgia, piękna celebracja, ona budzi w nas wiarę. Dlatego, że budzi też naszą wiarę w ten sposób, że odkrywamy, że za każdym gestem, że za każdym symbolem, za każdym znakiem liturgicznym jest ukryty sens. I każdy z tych gestów jakoś ten sens nam objawia, odsłania, że nie ma gestów pustych, bez znaczenia. I znów papież podkreśla, że formacja liturgiczna nie może być tylko dostarczaniem nam wiedzy, co się kryje za danym symbolem, ale przez doświadczenie liturgii trochę intuicyjnie zaczynamy odczytywać, o czym te symbole liturgiczne mówią, co nam objawiają. Bo zobaczcie, że to nie jest tak, że uczestniczymy w liturgii tylko na sposób wiedzowy. Kiedy dzisiaj, nie wiem, weszła procesja wejścia i było niesione kadzidło, były niesione świece, to mam nadzieję, że w nikogo głowie nie uruchomiło się od razu taka, wiecie, Wikipedia, nie? Świeca. Świeca symbolizuje to, 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 to i to. Wykorzystywana była w liturgii wtedy, 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 nie? I taka encyklopedia. Nie przeżywamy w ten sposób celebracji. To nie jest tak, że symbole otwierają nam wiedzę encyklopedyczną. Rzecz jest bardzo prosta. Kiedy pojawia się świeca, to intuicja wiary ma jedno tylko zrozumieć. Tu jest Bóg. Tam, gdzie jest światło, tam jest Bóg. I do tego mnie prowadzi liturgia, proste symbole, gesty czci. Po tym, w jaki sposób celebrans bierze ciało Chrystusa w dłonie, w jaki sposób klęka, kłania się, całuje ołtarz, od razu widać też, czy wierzy, czy nie wierzy w to, co tu się dzieje. Nigdy nie zapomnę takiej rekolekcji domowego kościoła, na których też rozmawialiśmy z rodzinami o liturgii. Jedna pani w takim bardzo mocnym tekstem mówi, wie ksiądz co? My mamy takiego proboszcza, że jak całuje ołtarz, to ja nigdy na to nie mogę patrzeć. Jakby ołtarz był kobietą, to za każdym razem dostałby po gębie. Było mocne zdanie, ale bardzo wymowne. To znaczy pokazujące, że od prostych rzeczy się zaczyna. I znów jedna taka rzecz, którą papież pisze w dokumencie. Że sposób celebracji, to znaczy właśnie też to od nas księży bardzo dużo zależy, jak też całe zgromadzenie w liturgii uczestniczy. Dlatego, że od tego, co nazywamy ars celebrandi, czyli sztuką celebrowania, będzie bardzo dużo zależało, czy wierni będą odczytywać misterium, w którym uczestniczą, czy będą wprowadzeni w ten klimat, w tę tajemniczość, w tę powagę też tej celebracji, a równocześnie będą doświadczać żywego spotkania z Chrystusem. Bo przypomnę, papież mówi, jeżeli liturgia nie prowadzi nas do spotkania z Chrystusem, to nie było celebracji liturgicznej. Jeżeli nie doprowadza nas do spotkania. I papież pisze w ten sposób. O ile prawdą jest, że ars celebrandi, sztuka celebrowania, dotyczy całego zgromadzenia, które celebruje, to również prawdą jest, że wyświęceni szafarze muszą się o nią szczególnie troszczyć. Odwiedzając wspólnoty chrześcijańskie, często zauważałem, że ich sposób przeżywania uroczystości jest uwarunkowany w lepszy, a niestety także w gorszy sposób, tym, jak ich proboszcz przewodniczy zgromadzeniu. Można powiedzieć, że istnieją różne wzorce przewodniczenia. Oto możliwa lista postaw, które choć przeciwstawne, charakteryzują przewodniczenie w sposób z pewnością nieadekwatny. Surowa sztywność lub przesadna kreatywność. Uduchowiony mistycyzm lub praktyczny funkcjonalizm. Pośpiech lub podkreślana powolność. Niechlujne zaniedbania lub nadmierne wyrafinowanie. Nadmierna serdeczność lub beznamiętność. Mimo rozległości tego zakresu, myślę, że nieadekwatność tych modeli ma wspólne źródło. Przesadny indywidualizm stylu osoby odprawiającej, który niekiedy wyraża źle skrywaną manię autopromocji. I przypomina mi się taka historia parę lat temu w czasie rekolekcji Mysterium Fascinans o liturgii, które organizuję od 15 lat, zaprosiliśmy ojca Cassiana Folsoma, benedyktyna z Nursi, który celebrował też liturgię, wtedy przewodniczył. I po jednej z tych celebracji mój przyjaciel, ojciec Tomek Grabowski, dominikanin, do mnie podchodzi i mówi: miałeś tak jak ja? Ja mówię: wiesz co, znamy się długo, ale nie wiem jak miałeś. Mówi: bo wiesz, chyba pierwszy raz w życiu byłem na takiej liturgii, na której celebrant zniknął za ołtarzem. Pierwszy raz ksiądz mi nie przeszkadzał w modlitwie. Trochę się uśmiechnąłem i mówię: no rozumiem cię, też tak miałem. Potem się okazało, że robiliśmy ankiety wśród uczestników i kilkadziesiąt osób napisało dokładnie to samo, w takich słowach. Najpiękniejszym doświadczeniem rekolekcji była celebracja, w której celebrant zniknął za ołtarzem. Trudno to opisać, co to znaczy. Pewnie jak się tego doświadczy, to się wie. Że zostaje tylko Chrystus, zostaje tylko ten rytuał, który prowadzi do Niego. Celebrans jest tak transparentny, tak przeźroczysty, że nie koncentruje na sobie, ale całe zgromadzenie jest doprowadzone do spotkania z Jezusem. I potem redagowałem książkę po tych rekolekcjach ojca Cassiana z jego referatami i dołączyliśmy też taki tekst, który napisał kilkanaście lat wcześniej. I w tym tekście w jednym miejscu pisze tak. Sztuka celebrowania bardzo dużo zależy od tego, kim jest ksiądz. Nie od tego, jak odprawia, jak się tego nauczył, jak wyrobił w sobie sztukę celebracji, ale kim jest. Bo celebrans, który jest człowiekiem pokornym, będzie znikał za ołtarzem. A celebrans, który jest pyszny, zawsze będzie celebrował tak, że całą uwagę skupi na sobie. Więc chciałem was na koniec prosić o to, żebyście modlili się za nas księży, żebyśmy nasze ego spuszczali na ziemię jak najniżej i żebyśmy znikali za tymi ołtarzami. I tu w kolegiacie świętej Anny i w tych wszystkich kościołach, w których uczestniczycie w liturgii, żeby nasz sposób celebrowania pomagał wam się modlić, żeby nasz sposób celebrowania prowadził was do spotkania z Chrystusem, żebyśmy byli transparentni, żeby zostawał tylko On za tym rytuałem. bo najpiękniejszą katechezą o liturgii, najpiękniejszą mistagogią nie jest konferencja, tylko taki sposób celebracji, który daje doświadczenie spotkania z Panem. Amen.